Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Shogeten. Możecie kojarzyć ją z tym, że jest to czekolada, która jest wyjątkowa, bo jest w kosteczkach. Jeśli wiecie, czym się zajmuję na co dzień, to możecie się zastanawiać, dlaczego wspominam o czekoladzie. Ale jako psychodietetyk uważam, że nie ma czegoś takiego jak zły albo zakazany produkt, jedynie chodzi o jego ilość. A zatem od czasu do czasu taka drobna przyjemność nikomu nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że jak wspomniałam, czekolada Shogeten jest w kosteczkach, więc dużo łatwiej będzie nam wyznaczyć odpowiednią porcję. Dlatego specjalnie szukałam sprawy, w której znajdę odpowiednie nawiązanie i znalazłam podwójne. Po pierwsze będzie to wspólny rok, a po drugie przewinie się wątek czekolady. Tym rokiem będzie 1962. Akurat wtedy NASA wystrzeliła w kosmos sondę księżycową Ranger 3. W Niemczech narodziła się marka Shogeten, a w Polsce, w centrum Łodzi, miała miejsce jedna z najbardziej tajemniczych spraw w tym mieście po II wojnie światowej, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. Zapraszam zatem do wysłuchania tej historii. Wczesne lata 60. były dla Łodzi dobrymi czasami. Po tym jak miasto przetrwało II wojnę światową z prawie nienaruszoną infrastrukturą, a słynne manufaktury tekstylne zapewniły pracę niemal każdemu, zmieniły Łódź w drugą po Warszawie metropolię. W mieście żyło się całkiem dobrze, przestępczość była niska, a morderstwa wyjątkowo rzadkie. Od kilkunastu lat mieszkali tutaj państwo Sobczakowie. Pan Stanisław z żoną Marią i ich dwiema córkami, Dorotą i Magdaleną. Zamieszkiwali nieistniejącą już dziś kamienicę przy ulicy Piotrkowskiej 161, w lewej oficynie. Wchodziło się do nich tak zwanymi schodami kuchennymi, a na ich piętrze znajdowało się tylko jedno mieszkanie. Aby jednak dostać się do tych schodów, trzeba było przejść przez całe podwórko. Trzecie piętro, na którym mieszkali państwo Sobczakowie, było też ostatnim piętrem w tym budynku. W kamienicy oprócz lokali mieszkalnych były także lokale usługowe. Na parterze znajdowała się kolektura monopolu loteryjnego i sklep z obuwiem. Budynek jednak dosyć szybko przestał istnieć, bo już na przełomie lat 60. i 70. został zburzony. Ale zanim do tego doszło, wydarzyła się w niej okropna tragedia. W 1962 roku państwo Sobczakowie byli znaną w Łodzi rodziną, a wszystko ze sprawą biznesu, który prowadził pan Stanisław. Według starych książek telefonicznych przy ulicy Gdańskiej 101 posiadał niewielką fabryczkę słodyczy i ręcznie robionych czekoladek. A używam słowa fabryczkę, bo tak też to zostało przedstawione w źródłach. Biznes ten bardzo dobrze prosperował i dzięki temu rodzina była uważana za zamożną. Wyróżniali się m.in. tym, że nie narzekali nigdy na brak pieniędzy i mogli sobie pozwolić na bardziej luksusowe życie niż większość przeciętnych obywateli PRL-u. Taki biznes był nazywany w tamtych czasach prywatną inicjatywą. I choć wydawało się, że prowadzenie swojego biznesu jest jak wygrana na loterii, to jednak w tamtych czasach osoby takie nie miały łatwego życia. Między innymi dlatego, że milicja bardzo uważnie przyglądała się ich działaniom, a wokół pojawiało się wielu zawistników. Stanisław Sobczak do Łodzi przyjechał z Warszawy, tuż po wojnie. Nie do końca wiadomo, co robił podczas okupacji. On sam z kolei wspominał, że zajmował się handlem. Następnie w Łodzi zaczął prowadzić swój biznes i tak stał się osobą zamożną. A przekładało się to m.in. na to, że rodzina bardzo często pozwalała sobie na nocleg w drogich hotelach w Warszawie, czy też posiadała samochód. I nie był to byle jaki samochód, a Warszawa, która wtedy kosztowała jakieś 90 tysięcy złotych. Dla porównania, przeciętna pensja urzędnika z tamtych czasów to były 2000 złotych. I też nie było tak, że każdy, kto miał pieniądze, mógł ją sobie kupić. Na to też trzeba było mieć odpowiednie pozwolenie. Samochód ten pan Stanisław trzymał w garażu, który znajdował się na podwórku obok. Posiadanie własnego garażu także podchodziło wtedy pod luksus. Ale to nie wszystko. Oprócz tego rodzina posiadała jeszcze duży letni domek w Grotnikach. Nikogo to jednak nie dziwiło, bo jak już wspomniałam, państwo Sobczakowie byli rozpoznawalni w Łodzi. Mówiło się, że niemal cała Łódź jada ich cukierki. Jeśli chodzi o to, jak przeważnie wyglądały dni rodziny, to było to tak, że pan Stanisław zajmował się biznesem, a jego żona Maria zajmowała się domem. Starsza z córek, czyli Dorota, była już dorosła i pracowała w jednym z łódzkich urzędów. Młodsza Magda uczyła się w 10. liceum w Łodzi. Dziewczyna urodziła się miesiąc przed zakończeniem II wojny światowej, a dokładniej 6 kwietnia 1945 roku. A zatem wiosną 1962 roku miała już 17 lat. Opisywana była jako dobra uczennica, pasjonowała się fotografią i była aktywną harcerką. Jej koledzy z klasy opisywali ją jako osobę lubianą, ale trochę nieśmiałą. Wszyscy jednak podkreślali, że bardzo cenili ją za to, że nigdy nie obnosiła się ze swoją pozycją. Nie dawała nikomu odczuć, że jest lepsza, bo ma więcej pieniędzy. Na tym etapie najważniejsza była dla niej nauka. Na razie nie była zainteresowana randkami, nie miała też chłopaka. Jej liceum było określane jako prestiżowe. Dzisiaj tej szkoły już nie ma. Znajdowała się przy Alei Kościuszki 65. Obecnie znajduje się tam Uniwersytet Łódzki, a dokładniej jego wydziały polonistyki i anglistyki. W 62 roku dla Magdy liczyła się przede wszystkim matura. Chciała ją dobrze napisać, bo zależało jej na tym, aby studiować. Dlatego też często odpuszczała sobie jakieś życie towarzyskie, wychodzenie ze znajomymi, bo wolała się uczyć. Nie sposób więc było wyciągnąć ją na jakąś prywatkę, czy zostać w jednym z modnych lokali. A w tamtych czasach do takich lokali zaliczała się kawiarnia hotelu Grand, restauracja Tivoli i kawiarnia Honoratka. Dla Magdy jednak te miejsca mogły nie istnieć. Po lekcjach jak najszybciej wracała do domu. Czekał tam jak zawsze na nią przygotowany przez mamę obiad, która zajmowała się głównie domem. Później przychodził czas na lekcje. Dopiero gdy wszystko, co miała zrobić, zrobiła, mogła pozwolić sobie na jakieś spotkania z koleżankami. Weekendy było jednak trochę inaczej. Był to czas na rodzinne wycieczki. Bardzo często było tak, że cała rodzina pakowała niezbędne rzeczy, następnie wszystko zanosili do samochodu, a potem wyjeżdżali na cały weekend. Najczęściej wybierali się po prostu do innych miast, na przykład Warszawy czy Zakopanego. W kwietniu pogoda wyjątkowo dopisywała. To był naprawdę gorący miesiąc. Pod koniec kwietnia 1962 roku, kiedy to akurat przypadała Wielkanoc, gazety podawały, że temperatura w cieniu dochodziła do 27, a nawet 28 stopni Celsjusza. Miało to być tak zaskakujące dla mieszkańców, że w sklepach zabrakło lodów i napojów chłodzących. Do sklepów i kiosków ustawiały się kilometrowe kolejki. Wszyscy chcieli się jakoś ochłodzić. Tak opisywano tę sytuację w jednej z gazet. Pierwszy dzień świąt w Łodzi mieliśmy już prawdziwą Saharę, jako że wszystkie sklepy i kioski z uwagi na święta były zamknięte. W drugim dniu świąt, mimo otwarcia wielu placówek handlowych oraz kiosków, również otrzymanie czegoś do picia stawało się problemem. Długie kolejki do saturatorów z wodą sodową, kolejki do kiosków z napojami i lodami były na porządku dziennym. Mimo tego wydawało się, że święta wielkanocne minęły całkiem spokojnie. Oficer dyżurny Komendy Miasta Milicji Obywatelskiej tak podsumował ten okres. Nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zajść, tylko kilka razy wyjeżdżaliśmy do drobnych interwencji. A poza tym spokój. W drugim dniu świąt mieliśmy kilka skarg na nieco przesadnie pojęty śmigus-dyngus. Co ciekawe, nawet na drogach nie doszło do żadnego poważniejszego zdarzenia. Czy oznaczało to, że święta naprawdę minęły bez awantur i milicyjnych interwencji? Niestety, jak się okazało, doszło do dwóch bardzo przykrych wydarzeń. Pierwszym z nich było utonięcie 14-latka w wodach Pilicy. W związku z tym od razu zaczęto przestrzegać mieszkańców przed lekkomyślnością, aby unikać jeszcze kąpieli, bo właśnie może skończyć się tragicznie. Drugie wydarzenie to tragedia w domu państwa Sobczaków. Co się takiego wydarzyło? Cofnijmy się do Wielkanocy. Przypadała ona dokładnie na 22 kwietnia. Poranek rodzina spędziła w Łodzi, w swoim mieszkaniu, ale nie tylko we własnym gronie, bo zaproszeni byli goście. W domu państwa Sobczaków pojawiła się znana w tamtym czasie aktorka ze swoim synem, wówczas młodym lekarzem. Reszta dnia minęła całkiem spokojnie, w rodzinnej atmosferze i przy okazji też w atmosferze pakowania, bo na drugi dzień planowany był wyjazd. Początkowo plan był taki, że wszyscy mieli jechać do Zakopanego, ale nie do końca wiadomo dlaczego, plan ten uległ zmianie. Teraz celem podróży miała być Warszawa. Na wycieczkę mieli jechać wszyscy, ale ostatecznie ustalono, że Magda zostanie sama w domu. Dziewczyna chciała się jeszcze pouczyć na spokojnie, wykorzystać czas na nadrobienie lektur, a później spotkać ze znajomymi. W związku z tym do Warszawy wybrali się we trójkę: Stanisław, Maria i Dorota. W poniedziałek wyjechali około 13:30. W tym czasie widziano Magdę, jak opalała się na balkonie i czytała książkę Lalkę Bolesława Prusa. Później wróciła do pokoju i kontynuowała czytanie. Poniedziałek planowała poświęcić na naukę. We wtorek chciała spotkać się ze znajomymi z harcerstwa i razem wybrać na wycieczkę do podłódzkich lasów. Naukę przerwał jej jednak niespodziewany telefon. Zadzwoniła jej najbliższa koleżanka Anna. Była godzina 16, niedługo odbywał się mecz koszykówki w łódzkiej hali sportowej i Ania pytała Magdę, czy nie chciałaby się z nią wybrać. Dziewczyna jednak zdecydowanie odmówiła. Twierdziła, że musi się uczyć, że nie może sobie teraz pozwolić na rozkojarzenie i że spotkają się następnego dnia. Ania zaakceptowała jej decyzję i postanowiła, że więcej tego dnia już głowy jej zawracać nie będzie. Przypomniała sobie później jedynie, że Magda miała zabrać aparat fotograficzny na ich wycieczkę, więc zdecydowała, że jeszcze we wtorek rano zadzwoni do niej i upewni się, że go weźmie. Jak postanowiła, tak też zrobiła i około godziny 7 rano zadzwoniła do Magdy. Ale ku jej zaskoczeniu nikt słuchawki nie podniósł. Myślała, że dziewczyna może zaspała, więc stwierdziła, że najlepiej osobiście się do niej wybierze i sprawdzi, czy wszystko w porządku. Gdy dotarła na miejsce, zapukała do drzwi, ale nikt jej nie otwierał. Nie wiedziała, dlaczego w końcu Magda powinna być w domu, ale nie miała pomysłu, co zrobić dalej, więc odpuściła i wybrała się w umówione miejsce. W tym czasie niczego nieświadomi państwo Sobczakowie powoli szykowali się do powrotu do Łodzi. Na miejsce zajechali około godziny 21:00. Przez ten czas nie kontaktowali się z Magdą, bo nie uważali, że jest taka potrzeba. W końcu była to w zasadzie wycieczka na jedną noc, a przez ten czas ich córka miała się uczyć. Wiedzieli też, jakie ma plany, ale sądzili, że około godziny 21:00 już będzie w domu. Zajechali pod kamienicę, Maria i Dorota wysiadły, a pan Stanisław poszedł przeparkować swój samochód w garażu, który mieścił się w kamienicy obok pod numerem 159. W tym czasie jego żona i córka próbowały dostać się do mieszkania. Dzwoniły i pukały do drzwi, ale nikt nie otwierał i zupełnie nie wiedziały dlaczego, bo przecież Magda miała być w domu. To, co od razu zaniepokoiło kobiety, to to, że przed drzwiami stały butelki z mlekiem, czyli oznaczało to, że Magda ich nie wzięła. Były to czasy, gdy puste butelki wystawiały się przed drzwi, aby potem mleczarz wymienił je na butelki z mlekiem. I tak powinno być w zasadzie codziennie, bo zawsze rano do takiej wymiany dochodziło. Ale choć uczucie niepokoju się pojawiło, to kobiety jeszcze uznały, że być może Magda się kąpie i stąd nie zdążyła jeszcze zabrać tych butelek. Na szczęście miały przy sobie swój własny klucz, więc postanowiły, że po prostu otworzą drzwi i wejdą do środka. Po chwili dołączył do nich jeszcze Stanisław i razem weszli do mieszkania. Od razu rzuciło im się w oczy, że drzwi od dużego pokoju były uchylone, a na podłodze leżały kawałki potłuczonego wazonu, który przeważnie stał na małym stoliku przy wejściu. A do tego w przedpokoju cały czas paliło się światło. Ale to nie wszystko, co zaniepokoiło państwa Sobczaków, bo gdy dalej przemierzali mieszkanie, okazało się, że na stole zostało jeszcze jedzenie po ich poniedziałkowym śniadaniu, które Magda powinna schować. A do tego jedno z krzeseł było przewrócone. Cały ten obraz sprawił, że rodzice Magdy mieli już złe przeczucia. Skierowali się w stronę dużego pokoju i tam znaleźli swoją córkę. Dziewczyna leżała na dywanie. Ubrana była w koszulkę i sportowe spodenki. Jej twarz i klatka piersiowa były przykryte poduszką. Z jej piersi wystawał nóż z jej własnej zestawy stołowej. Wszystko wskazywało na to, że Magda nie żyła. Jak najszybciej zawiadomiono milicję, na miejsce przyjechała także karetka, wezwano prokuratora. Milicjanci zabezpieczyli miejsce zbrodni, a lekarz wezwany na miejsce potwierdził zgon. Dodał także, że jego zdaniem zabójca musiał znać anatomię ludzi lub zwierząt. Ocenił to na podstawie 3 ciosów, które zostały zadane dziewczynie i były skierowane równolegle do żeber. Późniejsza sekcja wykazała, że wszystkie 3 trafiły w serce. Zostały zadane w momencie, gdy dziewczyna leżała już na podłodze i nie zauważono, aby w jakikolwiek sposób się broniła. W związku z tym można było założyć, że była już wtedy nieprzytomna. Dodatkowo lekarz zauważył rany tłuczone głowy, które powstały wskutek uderzenia wazonem. Dodatkowo dziewczyna miała także złamaną rękę. Ciekawą wskazówką był zegarek, który znajdował się cały czas na ręce Magdy i który zatrzymał się na godzinie 5:45. Problem jedynie polegał na tym, że nie wiadomo było, czy była to 5:45 rano, czy po południu. Oszacowano, że śmierć nastolatki nastąpiła mniej więcej 7 do 12 godzin przed jej znalezieniem. Pewne było, że doszło do morderstwa, dlatego milicja rozpoczęła śledztwo. Próbowano znaleźć nie tylko mordercę, ale przede wszystkim ustalić, dlaczego doszło do tej zbrodni, jaki był jej motyw. Ślady w mieszkaniu państwa Sobczaków zostały bardzo dokładnie zbadane. Działano tam przez mniej więcej 10 godzin. Udało się ustalić, że na pewno nie doszło do włamania. Na drzwiach nie znaleziono niczego, co by na to mogło wskazywać. Nie odnotowano żadnych śladów uszkodzenia. W związku z tym założono dwie teorie. Pierwsza była taka, że Magda znała swojego oprawcę i sama wpuściła go do mieszkania. Druga, że ktoś dorobił klucze. A mogło to wyglądać tak, że ukradł oryginalny klucz, sporządził jego odcisk w mydle lub plastelinie albo innej substancji i potem dorobił sobie dodatkowy klucz, a oryginalny zwrócił. Choć tak jak wspomniałam, nie znaleziono żadnych śladów, jeżeli chodzi o uszkodzenie drzwi, to jednak znaleziono inny ślad, równie bardzo ważny. A dokładniej, milicjanci odkryli ślad odciśniętej dłoni. Czy było tak, że Magda próbowała zamknąć drzwi przed swoim oprawcą i nie zdążyła tego zrobić, bo na przykład był za silny i jej na to nie pozwolił? Przytrzymał drzwi swoją ręką i stąd ten odcisk. Następnie wparował do mieszkania i zaatakował nastolatkę. Nastolatek sięgnął po butelkę po piwie, którą uderzył Magdę, a następnie złapał wazon i teraz nim się na nią zamierzył. Drugi cios musiał powalić dziewczynę na ziemię. Wtedy też stała się bezbronna, a on, korzystając z okazji, przeciągnął jej ciało do drugiego pokoju. Rozejrzał się po nim i dojrzał nóż, który znajdował się przy resztkach wędliny. Sięgnął po niego, a następnie trzykrotnie uderzył w serce dziewczyny. Za trzecim razem nóż pozostawił w jej ciele. Na koniec jej twarz przykrył poduszką, którą ściągnął z tapczanu. Tak mniej więcej według ustaleń milicji mógł wyglądać atak na Magdę. W międzyczasie wykluczono motyw seksualny. Lekarz nie znalazł niczego, co mogło wskazywać by na to, że doszło do ataku właśnie na tym tle. Choć przy zadaniu ciosów Magda już się nie broniła, to wcześniej jednak walczyła o swoje życie. Świadczyć o tym miał brak paznokcia na prawym palcu wskazującym. Później mieszkanie zostało splądrowane. Ktoś pootwierał szafy, ale choć były tam m.in. wartościowe futra czy eleganckie garnitury, to nic nie zostało zabrane. Również biżuteria i pieniądze nie zostały skradzione. Milicjanci zastanawiali się, czy dlatego, że nie to było celem, czy dlatego, że ktoś na przykład spłoszył sprawcę. Po tych pierwszych oględzinach ustalono trzy najbardziej prawdopodobne hipotezy. Pierwszą z nich miałby być motyw rabunkowy, drugą zawód miłosny, a trzeci zemsta. Pierwsza wzmianka o zabójstwie Magdy ukazała się 25 kwietnia w Ekspresie Ilustrowanym. Towarzyszył jej następujący nagłówek. Zbrodnia przy ulicy Piotrkowskiej. Kto jest mordercą? Choć tak jak powiedziałam, milicja badała swoje trzy najbardziej prawdopodobne hipotezy, mieszkańcy mieli swoje domysły. Jednym z nich było to, że to sama służba bezpieczeństwa mogła stać za tym morderstwem. Tak jak wspominałam, pan Sobczak był właścicielem prywatnej inicjatywy, czyli fabryczki słodyczy i wyrobów czekoladowych. Z racji tego, że w tamtych czasach lepiej było się nie chwalić za bardzo swoim majątkiem, a jednak pan Sobczak był zamożny, to swoich pieniędzy nie trzyma w banku, a w domu. I o ile polska waluta nie wzbudziłaby żadnej sensacji, to posiadanie zagranicznej waluty sprawiłoby, że mężczyzna miałby problem, bo tamtej w domu trzymać nie wolno było, w ogóle nie wolno było jej posiadać. Pan Sobczak twierdził, że ani biżuteria, ani drogie futra, ani 75-50 złotowych banknotów nie zginęły, tylko że podobno biznesmen posiadał coś, czego posiadać nie powinien, a dokładniej tak zwane świnki, czyli złote monety 5-rublowe. Pojawiły się więc plotki, że to właśnie te świnki miały zniknąć z jego mieszkania. Ale tak jak wam wspominałam, nie mógł się przyznać, że je posiadał, więc oficjalnie nie zostało to uznane jako coś, co zaginęło. Bo gdyby pan Stanisław przyznał się do tego, że posiadał obcą walutę, miałby kłopoty. Ale po mieście i tak chodziły plotki, że właśnie taką posiada. Czy zatem możliwe, że doszły też do milicji obywatelskiej? Również anonimy, które były wysyłane do władz, właśnie o tym mówiły. Nie było jednak dowodu, że faktycznie mężczyzna posiadał taki majątek. I nie dziwne, bo gdyby to zrobił, to otrzymałby spore kary finansowe. Drugą plotką, którą powtarzali sobie mieszkańcy, było to, że miała to być zemsta za czasy wojenne. Tę wersję jednak milicja dokładnie sprawdziła i nie uzyskała żadnego potwierdzenia. Niektórzy plotkowali także o tym, że być może była to jakaś odrzucona miłość przez Magdę, ale tak jak mówiłam, z nikim się nie spotykała, więc w zasadzie nie było nawet kogo podejrzewać. Pojawiała się też teoria o tym, że był to typowy morderca rabunkowy, tylko cały czas dziwiło to, że nic nie zostało skradzione. Oczywiście pomijając tę wersję o tych świnkach. Mieszkańcy bardzo żyli tą sprawą i bardzo się w nią angażowali. Każdy chciał podzielić się swoją teorią z milicją, więc co chwilę trafiały tam jakieś listy z nowymi informacjami. Wśród tych teorii pojawiła się także plotka o tym, że ktoś chciał się zemścić na Stanisławie za to, że podczas okupacji, gdy mieszkał w Warszawie, wziął z getta żydowskie dziecko lub nawet kilkoro i miał pomagać im się ukrywać. Anonim twierdził, że miał za to dostać duże pieniądze, a potem wydał dzieci Niemcom. Milicja podążyła tym tropem, ale niczego takiego nie potwierdzono. A ta plotka wynikała głównie z sytuacji, która miała miejsce 5 lat wcześniej. Chodziło o porwanie i zabójstwo Bohdana Piaseckiego, syna Bolesława Piaseckiego. Przed wojną był on działaczem narodowym, a po wyzwoleniu twórcą Stowarzyszenia PAX. Bolesław Piasecki utworzył je w 1947 roku wraz z innymi działaczami przedwojennego ruchu narodowo-radykalnego Falanga zrzeszającego katolików współpracujących z władzami komunistycznymi. Dzięki temu stowarzyszeniu władze PRL próbowały podporządkować sobie kościół katolicki. PAX m.in. współtworzył ruch księży patriotów i atakował episkopat polski za dążenie do przywrócenia kapitalizmu. Gdy doszło więc do porwania i zamordowania syna Bolesława, sprawa ta wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce. Ale choć wiele o tym mówiono, to oficjalnie nikt tym tematem nie chciał się zająć. Milczeli zarówno zamieszani w zbrodnie komuniści, jak i środowiska, które kształtowały opinię w III Rzeczypospolitej, które z kolei uważały, że właśnie sprawcami tej zbrodni są Żydzi. Nikt jednak nie chciał, aby w Polsce zaczęły rozwijać się nastroje antysemickie. Mimo tego wiele osób uważało, że faktycznie Żydzi mieli z tym związek. Więc gdy wypłynęło morderstwo Magdy i związano to z tym, czym zajmował się pan Stanisław, stworzono taką teorię. Ale tak jak wspomniałam, nie było na nią dowodów. Wróćmy jednak do hipotezy związanej ze służbą bezpieczeństwa. Plotki intensywnie narastały również i w tym temacie. Czy było jednak jakieś logiczne uzasadnienie, że faktycznie milicja obywatelska miałaby wejść do domu pana Sobczaka i zamordować jego córkę tylko ze względu na to, że posiadał obcą walutę? Faktem było to, że był człowiekiem zamożnym, że stać go było na wiele, ale mimo wszystko wciąż była to lokalna firma. Nie był to jakiś ogromny majątek. A plotki o świnkach to jednak wciąż były plotki. I w tym wypadku nie znaleziono żadnego potwierdzenia, że milicja obywatelska miałaby jakikolwiek związek z tą sprawą. W międzyczasie 27 kwietnia miał miejsce pogrzeb Magdy na starym cmentarzu. Pojawiły się na nim tłumy łodzian, którzy wciąż byli przerażeni, że doszło do tak makabrycznej zbrodni. A później mieszkańcy żyli tą sprawą jeszcze przez długie miesiące. Tadeusz Walczak, który był wtedy elektrykiem, tak wspomina te wydarzenia. Pracowałem na placu Komuny Paryskiej, a mieszkałem na ulicy PKWN, dziś do Wyborczyków. Co dzień, wracając z pracy, skręcałem w Piotrkowską, aby postać pod kamienicą, w której mieszkała Magda. Przychodziło tam wielu ludzi, opowiadali niestworzone rzeczy. Wiem, że to zabrzmi dziwnie. Dzisiaj całe rodziny wybierają się na spacer do galerii handlowych, a wtedy chodziło się na stary cmentarz, aby przy grobie Magdy porozmawiać z innymi ludźmi. Czy pojawiły się nowe informacje o śmierci Sobczakówny, czy śledztwo ruszyło do przodu. A jeśli chodzi o śledztwo, to pojawiła się jedna ważna wskazówka. Milicjom udało się ustalić, że kilku sąsiadów widziało podejrzanego mężczyznę, który drugiego dnia świąt miał kręcić się w okolicach klatki, która prowadziła do mieszkania państwa Sobczaków. Został opisany jako młody mężczyzna, mniej więcej 18-20 lat. Miał na sobie zielony płaszcz. Pod spodem było widać ciemny garnitur i miał też na sobie czarne półbuty. Był średniego wzrostu, miał czarne włosy. Twarz została opisana jako opalona. Na podstawie zeznań sąsiadów stworzono nawet jego rysopis. Ustalono, że około godziny 18 został zauważony przez jedną z sąsiadek. To właśnie wtedy wchodził do klatki prowadzącej do mieszkania państwa Sobczaków. Z okna oficyny po prawej stronie miała go też widzieć druga sąsiadka. Również i pracownik kiosku potwierdził, że także widział tego mężczyznę. Kiosk ten znajdował się nieopodal kamienicy, w której mieszkali państwo Sobczakowie, a mężczyzna miał mu sprzedać bilet autobusowy. Pomimo jednak zeznań trzech świadków, nigdy nie udało się odnaleźć tego mężczyzny. Nie ustalono także, czy miał jakikolwiek związek z zabójstwem Magdy. Milicja znów stała w miejscu. Jedynie co można było zrobić, to podsumować dowody, którymi do tej pory dysponowała. Założono, że sprawca musiał dosyć dobrze orientować się, jak wygląda na co dzień życie rodziny. Zdawał sobie sprawę, kim jest, czym się zajmują, jak wygląda mniej więcej rozkład ich dnia oraz że często wyjeżdżają. Jeśli tyle by wiedział o tej rodzinie, to znaczy, że musiałby być z nią jakoś związany, więc być z nimi w jakichś bliskich relacjach. Zdawał też sobie sprawę z tego, że Sobczakowie wyjechali. Nie wiadomo, czy myślał, że wyjechali całą rodziną, czy wiedział, że Magda została. Być może stwierdził, że z nią to sobie poradzi. Potwierdzeniem tego, że mogła to być osoba, która pozostawała w bliskich relacjach z rodziną, mogło być też to, że nie znaleziono śladów włamania i wyglądało na to, że Magda mogła znać swojego oprawcę. Do tego, po tym jak otworzyła drzwi, od razu została zaatakowana. Nie została związana, nie zakryto jej oczu. Czy może przez to właśnie musiała zginąć, bo znała sprawcę? Do tego zastanawiająca była kwestia poduszki. Dlaczego ktoś zakrył jej twarz? Czy znowu chodziło o to, że dziewczyna kojarzyła swojego sprawcę i po prostu ten nie potrafił jej zaatakować, gdy na niego patrzyła? Albo nie potrafił patrzeć, gdy odebrał jej życie? Czy chodziło o wyrzuty sumienia, czy może nie radził sobie z emocjami? A może wcale jej nie znał, tylko chodziło o to, że trudno było mu zaatakować kobietę? Może w ogóle było to na przykład jego pierwsze morderstwo i nie radził sobie z tym, by patrzeć na czyjąś twarz? Może nawet nie chodziło o to, że ciężko było mu odebrać komuś życie, ale może brzydził go ten widok. W tej kwestii niestety pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi i do dzisiaj nie wyjaśniono, dlaczego doszło do tego gestu. Oficjalnie w śledztwie figurowała informacja, że nic z domu nie zostało skradzione. Trudno jednak było powiedzieć, czy faktycznie tak było, czy jednak pan Stanisław postanowił coś zataić. A jeśli mówił prawdę, to czego szukał sprawca i dlaczego niczego nie zabrał? A może uwierzył w opowieści o świnkach i ich nie znalazł? Bo trochę to wyglądało tak, jakby to jednak był motyw rabunkowy, a Magda musiała zginąć, bo była świadkiem i mogłaby wskazać na swojego oprawcę lub oprawców. Tylko do tej teorii nie pasował obraz tej całej sytuacji, czyli to, że niczego nie ukradł. Chyba że przyjmiemy teorię, że faktycznie ktoś go spłoszył. Tylko kto, skoro mieszkanie było jedyne na tym piętrze, a oprócz dziewczyny nikogo w nim nie było? Jest jeszcze kwestia tego, kto tak naprawdę był celem. Czy był jakiś cel? Czy była to zemsta na panu Stanisławie? A jeśli tak, to dlaczego została wymierzona w jego córkę? Tylko że również nie znaleziono nikogo, kto chciałby lub miałby powód, aby tej zemsty dokonać. Łącznie przesłuchano setki osób, typowano kolejnych podejrzanych i potem puszczano ich, bo nie było żadnych dowodów wiążących ich z tą sprawą. W maju 1963 roku, czyli rok po tym, jak doszło do morderstwa Magdy, jej ojciec wyznaczył nagrodę 250 tysięcy złotych za wskazanie sprawcy. Ale niestety i to nie pomogło. Ostatecznie 6 listopada 1963 roku umorzono śledztwo. Wydawało się, że przełom w tej sprawie już nie nastąpi, aż nadszedł 1973 rok. Wtedy to łódzka milicja zatrzymała tak zwaną grupę inżynierów. Byli to studenci i licealiści, którzy włamywali się do mieszkań zamożnych osób. Opierało się to na tak zwanej pasówce. Wyglądało to tak, że na przyjęciach swoich rodziców podbierali klucze zamożnym osobom, następnie robili odcisk klucza i potem włamywali się do mieszkania danej osoby. Uwagę milicji zwrócił zwłaszcza Wojciech K. Chłopak był absolwentem technikum łączności. W trakcie składania swoich wyjaśnień poruszył wątek, którego milicjanci zupełnie się nie spodziewali. Powiedział, że wie coś o zabójstwie Magdy Sobczak, a dokładniej, że się do niego przyznaje. Jego zeznania brzmiały tak. Przyznaję się do uderzenia w tył głowy kryształem nieznanej mi kobiety, którą zastałem w dniu 24 kwietnia 1962 roku w godzinach rannych w mieszkaniu Sobczaków, położonym w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 161. Na miejsce wezwano prokuratora, który osobiście przesłuchał chłopaka. Wojciech twierdził, że dom Sobczaków chciał tylko okraść, a plan na to działanie pojawił się, gdy był na dancingu w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Moniuszki. Wtedy też jakiś tajemniczy Piotr miał mu wskazać Magdę i zasugerować, by to właśnie jej zabrać klucze, następnie je dorobić i okraść mieszkanie Sobczaków. Wojciech zeznał, że tak też zrobił, podebrał jej klucz, następnie odbił go w plastelinie, a później w jej torebce znalazł legitymację i przepisał sobie adres. Do domu Sobczaków miał się wybrać z kolegą Markiem. Twierdził, że byli pewni, że mieszkanie będzie puste. Nie spodziewali się zastać nikogo w środku. Więc gdy pojawiła się Magda, jego znajomy spanikował i wtedy ją uderzył. Wydawał się to całkiem obiecujący przełom w śledztwie. Problem polegał tylko na tym, że nie można było zweryfikować tych zeznań zeznaniami Marka. Otóż mężczyzna otruł się strychniną i zmarł. Ale problemem była także sama opowieść Wojciecha. Milicjanci nie za bardzo w nią wierzyli. Oczywiście było im to bardzo na rękę, aby ogłosić, że w końcu znaleziono mordercę Magdy, ale ta wersja nie trzymała się kupy. Po pierwsze, Wojciech nie był w stanie opisać dokładnie wazonu, którego użył do tego, aby uderzyć nastolatkę. Po drugie, mama Magdy twierdziła, że ta z kolei nigdy nie nosiła żadnej torebki, więc nie było takiej opcji, żeby Wojciech ukradł jej klucze, a potem jeszcze zerknął na legitymację. W końcu milicjantom udało się dotrzeć do tajemniczego Piotra, o którym wspominał chłopak. Ale Piotr wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że nawet nigdy nie był w Młodzieżowym Domu Kultury, a co dopiero na jakimś dancingu. Do tego w międzyczasie Wojciech chyba przemyślał sprawę, bo nagle odwołał swoje zeznania. W zasadzie dosyć szybko milicjanci zauważyli, że wszystko, co im powiedział, było opisane w prasie. Dlaczego więc to zrobił? Nie ustalono, ale uznano, że ma skłonność do konfabulacji, a następnie odrzucono teorię, że miał cokolwiek wspólnego z morderstwem Magdy. W końcu 29 marca 1974 roku prokurator Marian Niesyto ostatecznie umorzył śledztwo przeciwko Wojciechowi. 8 lat później sprawa Magdy Sobczak została zamknięta, a dokładnie 23 kwietnia 1982 roku karalność zbrodni przedawniła się. Niestety, co za tym idzie, zostały także zniszczone dokumenty, a milicjanci, którzy prowadzili to śledztwo, już dawno odeszli. Po tym, jak kamienica przy ulicy Piotrkowskiej została zburzona, rodzina Magdy przeprowadziła się do bloku nad przechodnią lekarską przy ulicy 10 lutego. Jej mama, Maria, zmarła w wieku 85 lat. W 2000 roku. Tata Stanisław odszedł 3 lata później, miał 90 lat. Nigdy nie poznali prawdy o tym, kto odebrał życie ich córce. Oboje zostali pochowani obok grobu Magdy. Z kolei jej grób możemy odnaleźć na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Docierając do Alei Kasztanowców, wystarczy przejść jeszcze kilka metrów, aby zobaczyć jej grób. Jest bardzo charakterystyczny ze względu na to, że posiada rzeźbę dziewczynki z kwiatem w rękach. Stąd też w prasie często opisywano sprawę Magdy jako historię dziewczyny z kwiatem. Rzeźba została wykonana z brązu. Wyrzeźbiona dziewczynka ma ręce wysunięte do przodu. Oczy wznosi ku górze. Niestety ktoś z upływem czasu postanowił naruszyć rzeźbę i oderwać kwiaty. Jak się stało, że pomimo tego, iż zostały zniszczone dokumenty, dalej słyszymy o tej sprawie? Jest to głównie zasługa emerytowanego funkcjonariusza policji Adama Antczaka, który również jest tropicielem kryminalnych zagadek w Łodzi. O tej sprawie wypowiedział się tak. Miałem wtedy 8 lat, gdy Magda zginęła, ale mówiło się o tym w mieście. Pamiętam jak dziś. Poza tym chodziłem później do tego samego liceum co ona. Nie sposób więc o tym zapomnieć. Policjant, który także był rzecznikiem prasowym łódzkiej policji wraz z dziennikarzem Radia Łódź Jarosławem Warzechą wspólnie wydali książkę Pitawal Łódzki 1954-1986. Jej część poświęcili właśnie m.in. sprawie Magdy Sobczak. Jarosław Warzecha tak z kolei skomentował, dlaczego zainteresował się tą sprawą. Była to bardzo głośna w Łodzi sprawa, poza tym miałem starszą koleżankę, która chodziła do tej samej szkoły co Magda Sobczak. Dziennikarz twierdził, że gdy po latach przyjrzał się śledztwu, to zauważył, że było jednak ono prowadzone niedbale. Tak, jakby nie zależało nikomu na wykryciu sprawcy. Ale trzeba przyznać, że nie była ona taka prosta. Do tego Adam Antczak dodał: dziś pewnie byłyby większe możliwości rozwiązania tej sprawy. Wtedy na przykład nawet nie potrafiono zabezpieczać śladów DNA. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Niestety wszystko wskazuje na to, że nigdy już nie zostanie rozwiązana. Pozostaje nam jedynie strefa hipotez i domysłów. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie i jaki motyw w ogóle obstawiacie. Czy była to zbrodnia na tle rabunkowym, czy może jednak chodziło o zemstę? I co uważacie o poduszce położonej na twarzy Magdy? Czy myślicie, że znała swojego oprawcę? Szkoda, że nie udało się zabezpieczyć tych śladów DNA, bo pewnie teraz rozwiązanie tej sprawy byłoby chwilą. Oczywiście, gdyby znaleziono odpowiednie powiązanie, bo mogło być też tak, że nigdy by do bazy danych nie trafiły te odpowiednie próbki. Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. Dziękuję także za subskrypcję i łapki w górę, a także wszystkie słowa wsparcia, które od was otrzymuję. Dziękuję też za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.